Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Ogórek, to są rozmowy pod krawatem. Gość nie pod krawatem. Piotr Liroy Marzec, witam serdecznie.
Witam Państwa,
dzień
witam
dobry.
Panie.
No i tak odruchowo chciałam powiedzieć, że Kukiz 15, ale nie Kukiz 15. Jak pan przygląda się z dystansu, to o co ma pan największe pretensje do Pawła Kukiza?
Ja nie mam żadnych pretensji.
Ale pan odszedł.
No nie odszedłem, zostałem wyrzucony. Jak już mamy być tutaj szczegółowi, nie mam pretensji żadnych. Uważam, że to jest polityka. Tutaj jest jakaś zabawa na osiedlu, więc jakie mogę mieć pretensje?
Ale ma pan rację, to jest polityka. Jest pan politykiem, więc ma pan swoją polityczną ocenę tego, co robi Kukiz 15. Jaka ona jest?
Ocenę mam. Uważam, że po prostu Kukiz 15 przez swoje działania stracił szansę, jaka była pokładana w Kukiz 15. Mam nadzieję, że nie straci jej do końca i że się opamiętają jeszcze przed końcem.
A to była szansa na co?
To była szansa na to, żeby przekonać ludzi, wszystkich tych, którzy są nieprzekonani do tego, żeby chodzili na wybory i żeby decydowali za siebie i wreszcie podjęli takie decyzje, które będą gwarantowały im to, że w przyszłości będzie lepiej. Taką szansą są ugrupowania takie jak Kukiz 15, pod warunkiem, że faktycznie od początku do końca szefem tego ugrupowania jest obywatel, a nie szef. W sensie nadany przewodnik stada. Jeżeli ten przewodnik stada jest mądry, no to społeczeństwo ma wtedy świetnie, ale z naszej polityki wynika to, że liderzy ugrupowań w tym kraju po prostu zaprzepaszczają wszystkie nadzieje, w jakie się w nich pokłada. I tak samo jest trochę w wypadku Kukiz 15.
A Paweł Kukiz był mądrym szefem politycznym?
Za czasów, kiedy ja byłem? Uważam, że nie. Uważam, że w momencie... Problem polega na tym, że Paweł, kiedy się pojawiają problemy, on się chowa. I to jest problem. Nie potrafi się zmierzyć z problemami. Lider powinien przede wszystkim mierzyć się z problemami. I uważam, że to jest podstawowa wada Pawła. Nie potrafi stanąć naprzeciwko problemu, tylko ucieka. I to jest problem. To jest poważny problem. Lider tak nie może robić. I gdyby Paweł bardziej ufał sobie, swoim przekonaniom, a nie takiemu frędzlowi obok siebie, który po prostu wpycha go w przepaść, to by dzisiaj było, przypuszczam, dużo lepiej z Kukiz 15 i przypuszczam, że nadal bym był w ogóle w tym ugrupowaniu i trochę inaczej by wyglądała polityka Kukiz 15. Natomiast na chwilę obecną Paweł daje sobą manipulować i oczywiście będzie mówił, że broń Boże, on podejmuje wszystkie decyzje. No to skoro Pawełku podjąłeś takie decyzje, a nie inne, choćby z wyrzuceniem mnie z klubu, no to za mądry nie jesteś.
Ja rozumiem, że pod tym ciekawym określeniem frędzel kryje się konkretna osoba. Zdradzi nam pan, o kogo chodzi?
Nie, to chodzi o jednego frędzla takiego, no nieistotne jest. Jest to po prostu człowiek kapeć i tyle, no. Człowiek, który nie ma charakteru, najbardziej, jedna z najbardziej zepsutych osób, jakie znam w Sejmie. Ale ten, kto wie, to wie.
Rozumiem, że ten potencjał ogromny Kukiza jeszcze z wyborów, z kampanii prezydenckiej, 21% poparcia, czy teraz został rozmieniony na drobne? Czy to da się jeszcze odbudować?
Nie sądzę, żeby się dało. Znaczy gdzieś tam w głębi duszy wierzę w to, bo ja mimo wszystko, mimo wszystkich tych rzeczy jestem zwolennikiem Kukiz 15. Uważam, że takie ugrupowanie jest w stanie otworzyć ludziom oczy na wiele spraw i przede wszystkim miało szanse bardzo duże na to, żeby stać się ważnym rozgrywającym w Sejmie. Szczególnie w momencie, kiedy opozycja jest w najgorszej sytuacji. To jest najgorsza opozycja od czasu II wojny światowej. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek w historii Polski w ogóle była tak zła opozycja.
Mocne
bywały
słowa.
Kiedyś, ale w tej chwili to jest najgorsza na pewno od II wojny światowej. Coś takiego, to, że dzisiaj PiS jest u władzy, to nie jest tylko zasługa PiS-u. To jest przede wszystkim zasługa opozycji. To jest tego, jak oni postępują, jak pokazali ludziom, jak potrafią być, jak potrafią nie słuchać obywatela, jak potrafią... są przykładem na to, jak pycha krąży przed upadkiem. Po prostu są wykładnią, elementarzem tego, jak to powinno wyglądać. Dzisiaj opozycja? Jaka opozycja?
Spróbujmy.
Ja myślę, że dzisiaj, gdybym wysłał zwykłe dzieciaki po podstawówce do Sejmu, by lepsze decyzje podejmowali niż ta opozycja dzisiejsza.
To spróbujmy napisać taki scenariusz. Załóżmy, że Piotr Liroy Marzec jest liderem na przykład największej partii opozycyjnej. To w jakim kierunku budowałby pan kontrę wobec Prawa i Sprawiedliwości?
Wobec Prawa i Sprawiedliwości. Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość posiada jedną złą cechę. mianowicie znaczy złą cechę. Jedną cechę, która uważam, że może kosztować i będzie ich kosztowała karierę, to znaczy to, że uważają, że to koło, które się toczy, oni się nie zmieniają. To jest dobra cecha, jedna jest dobra, ale zła jest taka, że oni uważają, że to koło, które się toczy, jest takie samo, to jest okej. Okay. Natomiast jeżeli ktoś wie, jak dokładnie coś się porusza, bardzo łatwo jest to wywrócić. I PiS w tej chwili potrzebuje siły, która przede wszystkim będzie reprezentowała ogół obywateli, nie tylko wyrwaną część obywateli. Więc nie można być, dlatego nienawidzę partii. Partie same z siebie przestają być, zostają wycięte od obywatela i walczą tylko o lidera, który wystawia jedynki, dwójki i list.
Dobrze, ale mówimy natomiast jednak o partii, która pokazała, że potrafi mieć 50%.
No i dalej będzie miała. Myślę, że PiS, jeżeli opozycja dalej będzie tak działała, a będzie niestety, PiS posiądzie nawet większość konstytucyjną przy następnych wyborach. To jest śmieszne, jeżeli ktoś na mnie patrzy i mówi naprawdę, no to już mi się przestaje dyskutować o tym, bo znaczy, że ten ktoś się nie zna na polityce. To jest tragedia, kiedy ludzie dzisiaj jeszcze mi zadają pytanie, ale co, na PO nie głosować? Po prostu tragedia. Ja nawet nie wiem, co z takimi ludźmi robić. I dlatego jesteśmy też trochę w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Ludzie mówią, że się interesują polityką, ale tak naprawdę się nie interesują. Jeżeli ktoś, kto jest inteligentny, mówi do mnie, że w przyszłych wyborach na pewno będzie głosował na PO albo którąś z tych frakcji, no to ja już radzę takiej osobie po prostu zestrzelić w łeb najlepiej, bo taka przyszłość nas czeka. Po prostu z takim myśleniem my nigdzie nie dojdziemy. Głosowanie na partię, głosowanie na tych samych, co gwałcili nas już tyle razy. To jest tragedia. Czuję się po prostu, jakbyśmy wszyscy mieli syndrom sztokholmski i ciągle go przerabiali na nowo. Taki dzień świstaka. My to robimy po prostu non-stop.
A ma pan na to jakiś pomysł? Jest jakiś plan polityczny dla pana?
Oczywiście,
który pan
że
ma
tak.
W głowie?
My budujemy zaufanie ludzi do ludzi. Ja nie muszę budować zaufania do siebie.
My
ja
to
jestem.
Kto?
Ja tylko jestem tutaj nadany z... Ludzie muszą mieć zaufanie do swoich sąsiadów. Po to zbudowaliśmy Transparentną Polskę. Po to portal internetowy Transparentna Polska powstał. Po to ma pomagać ludziom, a raczej jest to narzędzie, które jest samo... Jest to narzędzie samopomocy obywatelskiej. Jeżeli ludzie uwierzą w to, że potrafią sobie pomóc nawzajem, sąsiad sąsiadowi, to już będzie dość dużo. I wtedy będzie można zrozumieć, jak ugrupowanie typu Skuteczni może działać i pomagać ludziom. Więc dzisiaj jedyna recepta jest na to, żeby stworzyć narzędzia typu Transparentna Polska, Skuteczni, którzy mogą, tak jak to nasze stowarzyszenie, które jest cały czas do dyspozycji w każdym regionie, żeby pomagać ludziom w każdej kwestii, jaka jest im potrzebna. To jest budowanie zaufania latami, miesiącami, a przede wszystkim pokazywanie tego, odwrotności tego, co zrobił Kukiz. Po wejściu do Sejmu tym bardziej powinniśmy się stać proobywatelscy. Oczywiście zgadzam się tutaj z Januszem Sanockim, że struktury to jest śmiech. Mimo, że struktury w tej chwili posiadamy jako Skuteczni dużo większe choćby niż PO. Jesteśmy dużo większym ugrupowaniem jako stowarzyszenie.
Czyli Piotr Marzec ma już skrystalizowany polityczny plan na
siebie.
Oczywiście.
Dzisiaj bardzo chętnie mówię to pierwszy raz oficjalnie. Jeżeli znajdą się młodzi ludzie, a są w tym młodzi ludzie w tym kraju, jeżeli będą wspaniali ludzie, tak jak to jest przyszłość nasze dzieciaki, jeżeli będą młodzi ludzie w tej chwili, którzy chcą się przyłączyć i nie mają za uszami brudu politycznego i nic nie zrobili złego, zapraszam, budujemy prawdziwe centrum, które jest w stanie ten kraj zmienić. Jest w stanie przynajmniej udowodnić ludziom, że warto wierzyć w swoich sąsiadów, którzy przychodzą i zmieniają coś. I tak, jestem jak najbardziej za tym, żeby powstała mocna partia centrowa, bo ja jestem centrowcem. Takiej nie ma. Wszystko to było udawane do tej pory. Pomijam Porozumienie Centrum i całą resztę. Prawdziwej centrowej partii do tej pory w Polsce nie było. Nie było takiego ugrupowania. Jeżeli takie wykrystalizuje się do końca, bardzo chętnie będę przy takim ugrupowaniu siedział, pomagał i robił wszystko, żeby pomóc ludziom i takiemu ugrupowaniu w pomocy tym ludziom. Więc jak najbardziej, tak. To jest jedyna szansa w tej chwili, która może się zmierzyć dzisiaj tak naprawdę z PiS-em i uważam, że PiS powinien się cieszyć, że buduje się prawdziwe, silne centrum, a nie totalna opozycja. Ktoś, z kim można tak naprawdę prowadzić dialog i zaprowadzić kraj w lepsze czasy, a nie tylko kłócić się cały czas, kto jest za, kto jest nie. Bo jeżeli PiS jest za, to cała opozycja jest nie. Jeżeli PiS jest nie, to cała opozycja jest za. Jakby to lepiej się zapisać do domu wariatów. Ja bym wszystkich ich zapisał, 459.
Mocne słowa, panie pośle, ale jasna deklaracja polityczna padła. Tymczasem chciałam zapytać, co pan robił w Chinach i w Kanadzie?
Jestem w sumie szefem grupy, wiceprzewodniczącym grupy bilateralnej Polska-Chiny i Polska-Kanada. To jest rzecz, którą się zajmuję całe lata. Stosunki bilateralne, dyplomacja jest dość istotna dla mnie, ponieważ bardzo cenię sobie dzieło, jakie zaczął Paderewski przed wojną. Uważam, że to co nie zostało skończone przez Paderewskiego, do dzisiaj rzutuje na naszą politykę. Przykład choćby spraw związanych z Izraelem i cała reszta. My nie mamy spójnej polityki kulturalnej poza granicami kraju.
Dzisiaj właśnie w Jerozolimie spotkają się dwa zespoły robocze, Polski i Izraela.
Patrząc
i
na to, co w głowach ci ludzie mają, to raczej się nikt z nikim nie dogada. Zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.
Czyli nie patrzy pan optymistycznie.
Oczywiście,
nie,
że nie.
Się
politycy wszystko rozpieprzają. Do tej pory, przecież czym jest konflikt izraelsko-polski związany z tym? Przecież tu nie chodzi o ludzi. Tu chodzi o to, żeby ludzi namieszać jeszcze bardziej o politykę. No a co jest w tej chwili w Izraelu? Wybory.
Niektórzy mówią, że chodzi także o pieniądze.
No, a polityka i pieniądze idą w parze. Więc to tylko o to chodzi. A w Chinach i tam, tak jak mówię, zacząłem mówić, Polska potrzebuje spójnej polityki kulturalnej na zewnątrz.
A co tam się mówi o Polsce? Jak Kanada postrzega Polaków? Na pewno pan rozmawiał na ten temat.
No na pewno nie jest tak, jak nam się wydaje, że cały Izrael rozmawia o tym, jak to Polacy nie są źli, a Kanada cała też. Nie, nikt o tym nie rozmawia. Jeżeli w ogóle takie pytania się pojawiały, to chyba dwa razy się pojawiły. Rozmawiałem z moimi znajomymi, którzy są z Izraela. Oczywiście uśmialiśmy się i wszyscy stwierdzili równo, że jest to polityka. Nic poza tym, bo razem moi znajomi znają historię Żydów w Polsce. Nie oszukujmy się, w momencie, kiedy była II wojna światowa, nie istniało państwo Izrael, to byli Polacy, którzy mieli wyznanie żydowskie w tym wypadku i byli Żydami. Natomiast nie mieszkali w państwie Izrael, tylko w państwie Polska i to byli Polacy. Tak samo Polacy szli. Wtedy cała masa Polaków była mordowana. Tak samo jak wśród Polaków, Żydów, jak i Rosjan i wielu nacji znajdowali się źli i dobrzy ludzie. Natomiast odpowiedzialność zbiorowa, no to jest trochę śmieszne dla mnie, dla Niemców odpowiedzialność zbiorowa jak najbardziej. Są ludzie, którzy zawsze napadali na kraj, zresztą nie pierwszy raz, mordowali, kolonizowali. Zresztą to samo w wypadku Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i wielu krajów, które mają za uszami bardzo dobrze i to, że dzisiaj bardzo dużo i to, że dzisiaj mają problemy z imigracją, to jest efekt tego, że grabili, mordowali te kraje i w tej chwili te kraje przyszły pokolenie kolejne po to, żeby to odzyskiwać. My na szczęście tego problemu nie mamy i nie podoba mi się, że jesteśmy wpisywani w merytorykę tego samego, kim są Niemcy. Jak Niemcy mówią o patriotyzmie, to cały świat łapie się za głowę. Jak Polacy mówią o patriotyzmie, to nie rozumiem, dlaczego się łapie za głowę, bo u nas patriotyzm to jest to walka o niepodległość. To nas napadano, a nie napadaliśmy my. Nasz patriotyzm wiąże się z dążeniem do wolności, z dążeniem do tego, żeby być wolnym krajem. U Niemców patriotyzm wiąże się z okupowaniem innych krajów. Więc ja się nie dziwię, że Niemcy jeży im się włos na głowie, kiedy słyszą o patriotyzmie, ale muszą najpierw odrobić historię i zrozumieć, kim są Polacy. Polacy są ci, których niszczyli i grabili tyle lat.
O patriotyzmie
jest. Także tutaj jest ta różnica.
Ale
a moja obecność w Chinach, w Kanadzie, to są biura, które otwieram. Biura promocji polskiej kultury i nowych technologii. Zarówno w Chinach, jak i w Kanadzie. Myślimy o Stanach i całym świecie. Chcemy promować polską kulturę. Teraz wróciłem z Toronto 3 dni temu. Rozmawiałem z przedstawicielami świata kultury polskiego, którzy są tam obecni. Rozmawiałem z władzami Toronto. Rozmawiałem z konsulem. Wszyscy są za. Uważają, że Polska
rozumiem,
jest,
że robi
ma świetną
to pan już
kulturę.
W ramach partii centrowej,
nie, ja
którą
to robię
pan
jako fundacja. Robię to od wielu lat, zajmuję się tym fundacyjnie. Wspieram polską kulturę. W tym wypadku wspieram też różne organizacje pozarządowe, które tak samo jak ja działają.
To może pan powinien zostać doradcą Polskiej Fundacji Narodowej na przykład.
Ale ja mnie nie interesują żadne jakieś funkcje. Ja sobie świetnie radzę jako Piotr Leroy Marzec, który od lat robi to
samo. Nie chodzi o funkcje, chodzi o doradztwo. Jak lepiej promować wizerunek Polski na świecie? Jak lepiej mówić o polskiej historii i kulturze?
Ja chętnie się umówię na takie spotkanie. Zresztą spędziłem wiele godzin rozmawiając o tym w Toronto choćby i w Chinach zresztą ostatnio też. Uważam, że zresztą dzisiaj będę się widział też z prezesem Prawa i Sprawiedliwości rozmawiając o polityce kulturalnej Polski nad zagranicą. I ja jak najbardziej będę chciał pokazać, że możemy dużo więcej zrobić dla polskiej kultury.
Co pan powie panu prezesowi, co można zrobić więcej?
No przede wszystkim trzeba zacząć coś robić, bo polska kultura przez komunistów nie była promowana ze zrozumiałych względów, interesowała ich tylko promocja w Związku Radzieckim, ale chyba tylko samego siebie. Zaraz po upadku bloku komunistycznego, po 89, nikt się nie interesował polską kulturą, wręcz przeciwnie, w ogóle mówiono, że na to nie ma czasu, a w tej chwili też się nikt nie interesuje, więc postanowiłem to zmienić, odwiedzam różne kraje, rozmawiam ze środowiskami kulturalnymi. Doszło do tego, że w Toronto największe targi na świecie po MIDEM są to targi w Toronto muzyczne, gdzie w tym roku w maju będzie pierwsza ekipa polska pokazywała się tam, za rok druga ekipa, a w 2020 roku targi muzyczne Toronto będą poświęcone tylko Polsce, tylko polskiemu rynkowi muzycznemu, polskiej kulturze. To samo udało mi się osiągnąć z attaché kulturalnym Chin. W tym roku wszystkie open airy, duże festiwale w Chinach będą miały miejsce dla polskich artystów, więc no tak, w Chinach też chcę obejść setną rocznicę niepodległości tak, żeby wydać bajki dla dzieci w szkołach i w przedszkolach chińskich, więc według mnie to będzie godne obejście niepodległości Polski, wydanie bajek dla tych dzieciaków, żeby od lat młodych mogły poznawać Tuwima i całą resztę polskich poetów i wspaniałych ludzi, którzy pisali dla dzieciaków.
Panie pośle, spotykamy się w szczególnym dniu, to warto zaznaczyć, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tak. Co pan powie o tych bohaterach swoim dzieciom, gdy zapytają pana, kim byli ci ludzie?
Ja wywodzę się ze Świętokrzyskiego, u mnie ta tradycja jest obecna. Za czasów, kiedy tu ludzie się bawili w czterech pancerych, my za dzieciaka bawiliśmy się w Hubala i całą resztę ludzi, którzy są ode mnie ze Świętokrzyskiego. Jestem wychowany w duchu patriotyzmu Żołnierzy Wyklętych, ponieważ to były moje tereny. My się na tym wychowywaliśmy w latach 70. W szkole się nawet o tym mówiło. Niektórzy nauczyciele, co prawda, tylko o tym wspominali, nie wszyscy. Natomiast pamięć była wiecznie żywa ludzi, którzy partyzantki całej Kieleckiej i Świętokrzyskiej i tego wszystkiego, co się tam działo, więc moje dzieci, wystarczy z moją córką pogadać, jest świadoma jako Polka, mimo że ma nawet dwa obywatelstwa, bo się urodziła w Nowym Jorku, jak byłem w pracy, tak prawdę mówiąc, w Stanach w tym czasie. I ma dwa obywatelstwa, mimo to jest mocno związana z kulturą polską, jest no chyba bardzo świadoma tego, kim jest. Natomiast nie staram się z dzieciaków robić też świrów. To są, cały czas staram się, żeby dzieci rozumiały, że są obywatelami świata, skąd się wywodzą, co ich pradziadkowie robili tutaj wieki temu i dlaczego niektórzy u nas w rodzinie zginęli i za co. Żeby rozumieli tak naprawdę powagę sytuacji, ale też bez napompowania, żeby mieli świadomość tego, kim byli ich przodkowie. Natomiast nie chcę ich obciążać żadnymi innymi rzeczami, żeby potem im było łatwiej. Także na pewno moje dzieciaki są wychowywane w duchu patriotyzmu takiego prawdziwego. Wiedzą, że są Polakami. Zresztą wystarczy zapytać się, żeby mój najmłodszy zaśpiewał trzylatek swoją ulubioną piosenkę, to się przekonacie, że to jest Polska. Jak patriotyczne moje dzieciaki są. Ja ich tego ich akurat nie nauczyłem. To ich uczy przedszkole.
I w tym duchu patriotyzmu zostawiamy państwa. To były rozmowy pod krawatem. Państwa moim gościem był Piotr Liroy Marzec. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dobrego,
mroźnego dnia. Tak, do usłyszenia.
Pozdrawiam.